próbujemy zrozumieć niezrozumiałe dzisiaj na audycji. Zapraszamy na Facebooka jeszcze raz. Dodaj wiary, wpisujesz się w Facebooku i tam o naszej audycji i o pytania, które wam stawiamy i o waszych przemyśleniach. Dotarliśmy już do tego, co najbardziej w świecie chyba niezrozumiałe, to znaczy do tajemnicy przeistoczenia, które się dzieje w czasie modlitwy eucharystycznej, ale szybko, żeby tak jeszcze trochę katechetycznie ogarnąć. To jest w ogóle takie ciekawe, że po tym święty, jak ludzie śpiewają, ksiądz może wybrać kilka modlitw eucharystycznych. I zwykle to robi na mszy świętej, jakby decyduje, którą modlitwą eucharystyczną będzie się modlił. Zgadnijcie, ile tych modlitw jest. Albo jakie znacie, powiedzcie.
Trzy. Czy nie?
Więcej.
Cztery chyba.
Najczęściej ksiądz się modli którą? To jest 90% przypadków.
Druga.
Druga modlitwa.
To jest taka
dlaczego?
Najkrótsza?
Bo jest najkrótsza.
No ale...
Straszne to jest, straszne. Często jest używana trzecia. Pierwsza rzadko, dlatego że jest najdłuższa, ale jest najstarsza. Ona jest najbardziej skomplikowana.
Czasem, i dlatego ludzie się mylą.
Ludzie się mylą, czasem ksiądz się myli, bo jest naprawdę skomplikowana. Jest rozpisana na czterech koncelebransów. Jest dużo gestów w tej mszy świętej, w tej modlitwie eucharystycznej. Tam na przykład jest taki gest, bardzo go lubię. Podniósł oczy ku niebu, ksiądz mówi, co Pan Jezus zrobił. Jest napisane na czerwono, podnosi oczy. Trzeba popatrzeć w górę.
Albo ksiądz się bije w piersi.
No być może. Albo bije się w piersi wszystkimi koncelebransami, to już jest po przeistoczeniu.
To jest
albo
tak,
na przykład się skłania.
Tak,
że się skłania tak nisko, wtedy to jest też problem, bo mikrofon nie dociera do... Znaczy głos nie dociera do mikrofonu, kiedy ksiądz się tak skłania. I tam jest taki piękny tekst o tym, tak jak przyjąłeś ofiary Abrahama i sługę swojego Melchizedeka, tak przyjmij też naszą ofiarę. I prosi o błogosławieństwo, żegnając się wtedy. Wszyscy księża się skłaniają i żegnają.
To ludzie się nie żegnają wtedy?
Nie.
O.
Nie. Tak, to jest pierwsza modlitwa eucharystyczna, trzecia często używana, te trzy można wybrać w niedzielę. Jest jeszcze czwarta modlitwa eucharystyczna, która ma taki długi wstęp, przepięknie opowiadający o dziejach zbawienia. Piąta modlitwa eucharystyczna, która ma cztery wersje. Dwie modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania. Bardzo ładne modlitwy eucharystyczne. Te modlitwy odmawia się najczęściej w Wielkim Poście, albo wtedy, kiedy jest msza święta, kiedy o tajemnicę pojednania najbardziej chodzi. Pamiętam, jak bardzo przejęty kiedyś odmawiałem tą modlitwę eucharystyczną, kiedy zaczynał się konflikt na Ukrainie i kiedyśmy trochę w świecie drżeli, bo pojawia się znowu niepokój. I jak się czyta te teksty i ma się świadomość, że Pan Bóg naprawdę zmienia świat, to ta modlitwa eucharystyczna jest taka bardzo mocna. I potem są jeszcze trzy modlitwy eucharystyczne we mszach świętych z udziałem dzieci. Bardzo prostym językiem napisane. Trzy.
A to tych się chyba nie używa.
Co? Pewnie, że się używa.
Bo ty nie chodzisz na msze dla dzieci.
Nie, chodzisz na msze szkolne po prostu.
No bo to już duża dziewczyna jesteś, prawda? I ty nie musisz chodzić na msze szkolne.
To ja nie wiem, czy nie słuchałam dzieci.
Aczkolwiek, słuchajcie, sytuacja jest taka, że super jest rozumieć, co się dzieje w czasie tej całej modlitwy eucharystycznej, bo kurczę, to jest takie ładne. No. Powiedzieć wam co? Mhm. Czy nie?
Ale co?
No bo to jest tak, że modlitwa eucharystyczna zaczyna się od prośby, znaczy jest takie zdanie wprowadzające w drugiej modlitwie eucharystycznej, jest zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. I to jest jedno zdanie, a potem zaczyna się tak zwana epikleza. To jest jedna z najważniejszych modlitw w czasie mszy świętej. Z czego ty się śmiejesz tam w kącie? Nieważne, dobrze. Epikleza. Do kogo, znaczy o jakiej osobie mówi epikleza? Co to jest za modlitwa, wiecie? Super ważna. Zwróciliście się. Ile razy we mszy świętej jest mowa o Duchu Świętym?
W wyznaniu wiary jest.
Różnie, ale na pewno jest w epiklezie.
No. Czyli to już jest wtedy, jak ksiądz się modli o tego Ducha Świętego.
Ksiądz robi znak
krzyża. Tego Ducha Świętego. A do kogo jest skierowana ta modlitwa epikleza?
No do Boga.
Ojca? O!
Ducha.
O Ducha.
Ducha Świętego, żeby przemienił te dary.
A jak to brzmi?
I w każdej modlitwie eucharystycznej jest tak samo.
Uświęć te dary mocą Twojego ducha.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
To co?
Dalej przeczytaj. Uświęć te dary mocą Twojego ducha?
Aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W każdej modlitwie eucharystycznej jest tak samo, to znaczy zawsze to jest prośba do Boga Ojca, by o Ducha Świętego, by przemienił te dary. Bez epiklezy przeistoczenie się nie dokona. Gdyby ksiądz zapomniał tej modlitwy, msza święta jest nieważna.
Dlaczego?
No bo nie było prośby do Ducha Świętego o to, żeby ta msza święta się dokonała. To jest bardzo istotny moment mszy świętej. Musi być ta modlitwa i słowa przeistoczenia. Nie? Czyli gdyby się na przykład coś wydarzyło, że trzeba, nie wiem, trzeba powtórzyć przeistoczenie, bo nastąpiła jakaś pomyłka czy coś, to trzeba zacząć od epiklezy. Znaczy w ogóle jest dobrze zacząć od początku modlitwy eucharystycznej. Ale modlitwa epikleza jest takim koniecznym warunkiem. No prosimy Ducha Świętego, żeby to przemienił. I potem w ogóle całe... A z kim ksiądz rozmawia? Jak mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to z kim, z kim ksiądz rozmawia w słowach tej modlitwy?
No chyba z wiernymi. Powiedziałem chyba, więc nie jestem pewny.
No, kiedy msza święta była odprawiana zupełnie inaczej, to znaczy ksiądz stał tyłem do ludzi, dlatego że słowa tej modlitwy są wypowiadane do Boga Ojca.
Ale bierzcie.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę.
Czyli cytuje tak, on cytuje tak, Pana Jezusa.
Czyli
wtedy.
Ksiądz przy przeistoczeniu tak, no. Opowiada o tym, co robi, opowiada Bogu Ojcu o tym, co robił Pan Jezus. Powołuje się na to, co robił Pan Jezus. Mówiąc, nie? I cytuje Pana Jezusa. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które zaraz będzie.
No.
Nie? Że to jest kierowane do Pana Boga. I to jest super właściwie ważne. Jak stoicie przed księdzem, który odprawia tą mszę świętą, to widzicie księdza, który właśnie z Panem Bogiem rozmawia w waszej obecności, w sensie, że właściwie wszyscy z Panem Bogiem rozmawiamy, tak by trzeba na to spojrzeć. Nie? Ksiądz w naszym jakby imieniu wszystkich ludzi tam zgromadzonych rozmawia z Panem Bogiem i taką tylko mocą, to znaczy jego mocą się dokonuje to, co się dokonuje w przeistoczeniu.
No właśnie, a czy my tak naprawdę wiemy, w którym momencie wino i chleb stają się ciałem i krwią Pana Jezusa?
Zapamiętaj to pytanie, za chwilę do niego wrócimy. Dobra. A ja tylko jeszcze powiem, że jest słowa przeistoczenia i potem jest w ogóle to, dlaczego ta audycja się nazywa tak, jak się nazywa. Ksiądz mówi, oto wielka
tajemnica
wiary. Albo na przykład tajemnica wiary, albo wielka jest tajemnica naszej wiary. Trochę inaczej.
I potem trzeba odpowiednio dobrać to,
uwielbiajmy
co się odpowiada.
Tajemnicę wiary. Wszystkie te wezwania mówią o tym, że to, co się właśnie dokonuje, jest tajemnicą. A my odpowiadamy, oto wielka tajemnica wiary. Co odpowiadamy?
Ile razy?
No to zależy.
Nie, chwila. W której melodii?
Oto głosimy wielka tajemnica
Twoją
wiary.
Głosimy śmierć
Twoją,
Panie
Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekując Twojego przyjścia.
I to jest fenomen, że pamiętacie, mówiliśmy o tym ostatnio też, że msza święta jest tym, co się dokonało na krzyżu, to znaczy, że my, kiedy jesteśmy na mszy świętej, głosimy śmierć Twoją, Panie, a propos śmierć Pana głości, ksiądz biskup kazał, głosimy śmierć Twoją, no. Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, w czasie mszy świętej dzieje się zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwale. I jak my to odpowiemy, za chwilę potem zauważcie, jak będziecie na mszy świętej, ksiądz w tej modlitwie Panu Bogu mówi, wspominając śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście, albo czekając na powtórne przyjście, zależy w której modlitwie eucharystycznej, ale zawsze po przeistoczeniu jest tak zwana anamneza. To znaczy taka część, w której wspominamy, ksiądz modli się wspominaniem tego, co Pan Jezus dokonał. Potem jest modlitwa wstawiennicza. W każdej mszy świętej. Co to jest modlitwa wstawiennicza?
Taka, że się modlą nad kimś?
No i nie nad kimś, tylko za kogoś. Ksiądz się wstawia za... Za kogo się wstawia ksiądz na każdej mszy świętej?
Za zmarłych na przykład.
Za zmarłych zawsze jest.
Za biskupa.
I? Za kapłanu.
Za biskupa miejsca, nie? W diecezji zawsze się odprawia
za biskupa. Papieża.
I za papieża zawsze się odmawia. W każdej mszy świętej się modli. I za cały lud. zawsze tam jest wezwanie, czasem bardziej wyraźne, a czasem mniej, za lud, który właśnie uczestniczy we mszy świętej. W trzeciej modlitwie eucharystycznej jest taka, kurczę, poszukaj trzeciej modlitwie eucharystycznej tego fragmentu, jak zdążysz, jest taki piękny tekst o ludziach, czekajcie, o tym, że zostaliśmy wybrani tym, że stoimy teraz przed tobą. I często wtedy spoglądam na ludzi, jak odmawiam te słowa. To jest tam, no, masz to?
To jest to, jak byliśmy w Bieszczadach i ksiądz nas wymieniał z imienia?
To jest w pierwszej modlitwie eucharystycznej, bo w pierwszej modlitwie eucharystycznej można konkretnie powiedzieć z imienia. Tam jest takie miejsce, gdzie można z imienia wymienić tych, za których się modli. Są dwa takie miejsca. Jeden jest za żyjących, a po przeistoczeniu jest za zmarłych. I też można ich z imienia wymienić. I tylko pierwsza modlitwa eucharystyczna to przewiduje. Tak. Masz to?
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, tak? To jest ten, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.
Ładne, nie? Trzecia modlitwa eucharystyczna. Za każdym razem ksiądz modli się za ludzi. To jest jego modlitwa wstawiennicza, powołując się też na świętych, których wymieniamy z imienia w pierwszej, drugiej i trzeciej modlitwie eucharystycznej. W pierwszej to są imiona przewidziane, i to Perpetua, Felicita i wszystkie inne.
Łucja i Anastazja.
Tak jest.
Agnieszka, Łucja.
I Anastazja. Tak. Natomiast w drugiej modlitwie eucharystycznej, trzeciej dodaje się patrona albo tego dnia, albo patrona kościoła. Tak. I kończy się modlitwa eucharystyczna przez Chrystusa, do kogo to jest mówione?
Przez
Chrystusa,
Boga,
z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. I wiecie, co ksiądz wtedy robi? Jaki gest wykonuje?
No podnosi w górę.
Tak.
Chleb i wino, które stały się ciałem i krwią. I to jest też super ważny moment, bo msza święta jest ofiarą. Ofiara to jest coś, ofiarowujemy Panu Bogu, czyli coś, co się dokonało na ołtarzu, ksiądz podnosi wysoko i w tym momencie mówi: Panie Boże, przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, jedności Ducha Świętego to jest dla Ciebie.
I często w tym momencie na przykład
złożenia tej ofiary.
Bo później jest amen. I często w niektórych kościołach podkreśla się takie amen jako takie uroczyste.
Trzykrotne,
nie?
Bo to jest jedno z najważniejszych amen wypowiadanych przez lud, o ile nie najważniejsze właściwie. Dlatego, że jak lud mówi, po tym wszystkim mówi amen, tak niech się stanie, ja też tą ofiarę składam. Ja też. Amen, amen, amen.
No właśnie, i mój były ksiądz wikary tłumaczył to tak, że pytaliśmy się, dlaczego to potrójny amen, nie?
Mój były ksiądz wikary tłumaczył.
I właśnie powiedział, bo w tym momencie już mamy tą pewność, że...
Czyli Łucja piszczy.
To nie ja.
Tak tam piszczy. No bo
w tym mikrofony. Momencie mamy już taką pewność, że Pan Jezus jest tutaj z nami, nie? Znaczy nie wiemy dokładnie, w którym miejscu się stało, ale mamy pewność, że On już jest tutaj na ołtarzu, nie? Żeby to podkreślić.
W którym miejscu rzeczywiście wydarza się przeistoczenie, powiemy za chwilę.